Pokój Wam, bracia i siostry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem też podziękować za ten przywilej, że mogę tutaj przemawiać do Was. W zeszłym roku też miałem taką możliwość. Teraz też jednocześnie chciałbym też przekazać pozdrowienia z mojego macierzystego zboru, zboru przy ulicy Krańcowej, czy przy Grunwaldzkiej aktualnie, ale w zasadzie tak się przyjęło, że jesteśmy zborem przy ulicy Krańcowej, także pozdrawiam nas bardzo serdecznie w imieniu mojego zboru. I dzisiejszy temat, którym chciałbym się podzielić, jest trochę samolubny, ponieważ jest to temat, który mówiłem już u siebie w zborze i część osób słuchała tego tematu, ale generalnie lubię go ze względu na to, że on w pewnym miejscu dużo mi daje, powiem braterstwu, w którym miejscu ja będę w trakcie mówienia tego dokładu, ponieważ jest tam coś, czego nie mam, a co chciałbym bardzo mieć, chciałbym bardzo osiągnąć. W każdym razie ten temat brzmi uciekaj i biegnij i jest oparty na wersecie z Psalmu 119, werset 32. Psalm 119, werset 32, który w przekładzie Biblii Warszawskiej, będę cytował z Biblii Warszawskiej głównie, ale myślę, że nie będzie jakichś wielkich różnic z Biblią Gdańską, jeżeli ktoś korzysta. Ten werset brzmi: biegnę drogą przekazań Twoich, bo dodajesz otuchy sercu mojemu. Ciekawy werset. Biegnę drogą przekazań Twoich, bo dodajesz otuchy sercu mojemu. I tytuł jest Uciekaj i biegnij i będzie o dwóch biegach, o dwóch rodzajach biegów. Pierwszy bieg związany jest z miastami ucieczki. W Biblii są cztery fragmenty, które mówią o miastach ucieczki. I chciałbym, żebyśmy pierwszy fragment może sobie przeczytali. To jest druga księga Mojżeszowa, 21 rozdział i 14 werset. Druga Księga Mojżeszowa, 21 od 12 do 14. Kto tak uderzy człowieka, że ten umrze, poniesie śmierć. Jeżeli na niego nie czyhał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod rękę, wyznaczy ci miejsce, do którego będziesz mógł uciec. Będzie mógł uciec. Jeżeli ktoś zostawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. Takie przekazanie miał Izrael w dawnych czasach. Te miasta ucieczki, tak jak czytaliśmy, były związane z zabiciem człowieka. Były dwa rodzaje, ogólnie rzecz biorąc, zabicia takiego człowieka. Pierwszy rodzaj zabicia człowieka to taki umyślny, świadomy, z zawiści, z nienawiści, kiedy ktoś chciał kogoś zabić, czyhał na niego i jak zdarzyła się okazja, to uczynił to z wrogim nastawieniem, tak jak też Biblia. I wtedy, kiedy było takie nastawienie tego człowieka, kiedy zabił drugiego człowieka z taką właśnie intencją, to czekała go śmierć. Natomiast drugi przypadek był troszeczkę inny, mianowicie taki, kiedy ktoś nie czyhał na kogoś, ale go jednak zabił. Bez złego zamiaru, ale go zabił. Czasami nieświadomie nawet, nie wiedząc, ale jednak to uczynił. Nieumyślnie, Biblia też o tym mówi, bądź nie mając kogoś w nienawiści. Czasami nawet w afekcie można też było kogoś zabić. W każdym razie ten drugi przypadek to właśnie taki, kiedy ktoś nie chciał, ale niestety to uczynił. I wtedy można było uniknąć śmierci. Można było uciec do miasta ucieczki. I właśnie, tam też ciekawe rzeczy w tym mieście ucieczki się działy. Ktoś może pamięta z braterstwa, ile było tych miast ucieczki?
Sześć.
Trzy po stronie lewej Jordanu, trzy po drugiej stronie Jordanu. Też ciekawe, że trzy po jednej i trzy po drugiej. Było sześć miast ucieczki. A może ktoś z braterstwa przypomina sobie, czy było jeszcze jedno miejsce, w które ktoś mógł uciec, żeby się ratować przed śmiercią. To jako ciekawostka.
Robi
ołtarz. Można było się chwycić rogów ołtarza i wtedy, no właśnie, gwarantowało to ucieknięcie od śmierci, ucieczkę od śmierci? Nie. Nie, ale można było spróbować. Biblia być może więcej opisuje przypadków, natomiast ja spotkałem się z dwoma. Jednej osobie się nie udało, to był Joab, który chwycił się rogów ołtarza, ale Salomon kazał go zabić. Natomiast w drugim przypadku udało się Adoniaszowi. Chwycił się i przynajmniej przez pewien czas był bezpieczny, dopóki nie zgrzeszył. W każdym razie tak było w przypadku miasta ucieczki, że było 6 i jedno miejsce, w którym też można było się ewentualnie schronić. Ciekawe jest też to, że historia żydowska podaje, że te miasta ucieczki, 6 tych miast ucieczki było mniej więcej równomiernie rozdzielone. Wiadomo, dlaczego jest to oczywiste, żeby każdy, obojętnie w którym miejscu zabije kogoś, miał szansę uciec do najbliższego miasta ucieczki. Biblia mówi o tym, że Izrael miał przygotować sobie drogę. I historyczne księgi żydowskie wspominają, że to było tak ważne, że każdego roku Izraelici przygotowywali drogi do tych miast ucieczki. Usuwali jakieś kamienie, które tam były. Robili drogowskazy, żeby każdy wiedział, jak coś się zdarzy, że może do takiego miasta ucieczki uciec. Także no, tego rodzaju rzeczy były czynione. Czy ta droga, dlaczego to było tak ważne? Dlatego, że sama ta droga do miasta ucieczki też nie była do końca bezpieczna. Pamiętamy, co groziło osobie, która uciekała? Był tak zwany człowiek, który się nazywał mścicielem krwi, czyli krawny tej osoby, która była zabita. I nawet jeżeli ktoś był niewinny, to ta osoba, jeżeli go spotkała, tego niewinnego, kto zabił danego człowieka, ale przez przypadek nie chciał, to mogła go zabić, jeżeli on nie dotarł do tego miasta ucieczki. Natomiast jeżeli mu się udało, jeżeli dotarł, to wtedy miał zatrzymać się w obrębie tego miasta, przedłożyć sprawę starszym zborowym i zbór miał rozstrzygnąć sprawę, czy to było rzeczywiście zabójstwo umyślne, czy było to zabójstwo nieumyślne. Jeżeli zbór rozstrzygnął, że umyślne, wówczas taka osoba ponosiła śmierć. Jeżeli się okazało, że jednak nieumyślne, no to mógł żyć w tym mieście. Ale pod jednym warunkiem. W zasadzie pod dwoma warunkami. Pierwszy warunek był taki, nie mógł wyjść poza obręb tego miasta. Jeżeli wyszedł poza obręb tego miasta, to ten mściciel krwi mógł go zabić. A druga taka rzecz, to miał być w tym mieście ucieczki aż do śmierci arcykapłana. Po śmierci arcykapłana mógł opuścić to miejsce, wrócić do swojego miasta i mieszkać dalej w swoim mieście, które opuścił. Jeżeli ktoś ponosił śmierć, to ponosił śmierć na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. To znana jest na tę sprawę. Świadectwo jednego było nieważne. No i oczywiście było tak, że świadkowie pierwsi rzucali kamieniami. Było tam sytuacji takiej, że ktoś wskaży, a zrobił to celowo, potem się okazało, że człowiek był niewinny. W takiej sytuacji miał krew, rzeczywistą krew na sumieniu tego człowieka, który fałszywie starszy. Tyle jeśli chodzi o historię. Natomiast oczywiście to było coś, co dotyczyło czasów Izraela w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu. Bardziej interesuje nas to, jakie jest miejsce nasze w tej całej historii, czy gdzieś tutaj my również jesteśmy opisani. I otóż okazuje się, że tak, że jesteśmy opisani. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, werset 18. I tutaj teraz czytuję z współcześnionej biblijskiej. Mówi takie słowo. Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę. My, którzy uciekliśmy by pochwycić się zaofiarowanym nam dzieje. My, którzy uciekliśmy. I to jest dokładnie to samo słowo, które czytamy, jeżeli czytamy, czytalibyśmy w greckim przekładzie Starego Testamentu w Septuagincie, to są te same dwa greckie słowa. Tak więc można powiedzieć, że jeżeli wierzymy w Pana Jezusa, jeżeli jesteśmy osobami poświęconymi, to uciekliśmy od nas ucieczki, jesteśmy niebezpieczni w Jezusie. I to jest dobra informacja. Jest jedna dobra informacja. Ale niestety jest też informacja zła. W zasadzie są nawet dwie złe informacje. Pierwsza z nich to taka, że jeżeli uciekliśmy i znajdujemy się w tym mieście ucieczki, to co znaczy, że kim jesteśmy? Że jesteśmy mordercami. I warto też zdawać sobie z tego sprawę, żebyśmy zbyt wysoko głowy nie myśleli, pamiętali, że jesteśmy ludźmi, którzy byli ludźmi złymi wtedy, kiedy jeszcze się nie nawróciliśmy. To jest ta zła informacja. Czy można, no bo mówimy, że jesteśmy mordercami. Natomiast nie sądzę, żeby na tej sali był ktoś, kto literalnie kogoś zabił. Czy można zabić drugiego człowieka, nie zabijając go fizycznie, nie zabijając go literalnie? W jaki sposób? Można zabić słowami drugiego człowieka. Wtedy, kiedy... A przypuśćmy, że nie wypowiadamy złych słów, to możemy też kogoś zabić, nawet jeżeli nie mówimy o nim źle? Jeżeli na przykład nienawidzimy kogoś, to jest to zabójstwo?
Jest.
Wydaje mi się, że jest. Nawet jeżeli nie jest to werbalizowane słowami, a jeżeli nienawidzimy kogoś, to jest to zabójstwo. To z braterstwa ostatnio czytałem taką książkę Strony Ciemności bodajże. Tytuł był, więc nie jest to za bardzo chrześcijański tytuł. Natomiast książka była o tyle ciekawa, że to był wywiad z człowiekiem, który był komendantem obozu zagłady w Sobiborze i w Krebnicy. Był Austriak, nazista. Niesamowite świadectwo. Pomimo tego, że jest to książka, którą bardzo ciężko się czyta, bo on opowiada o tym wszystkim, co się tam działo, to wydaje mi się, że warto przeczytać, żeby mieć świadomość, jak to wszystko wyglądało. Książka dobra też dla osób, które mają jakieś antysemickie poglądy. Żeby zobaczyli, co robiono z Żydami, co potrafiła zrobić ideologia nienawiści z ludźmi, którzy praktycznie rzecz biorąc niczym się nie różnili od nas. W każdym razie niesamowite w tej książce było to, że klasyczny przykład, o którym się bardzo często mówi, że człowiek zupełnie inaczej się zachowuje w domu, bo zupełnie inaczej się zachowuje w pracy. To nazwijmy, bo to była jego praca. W Krebnicy zabito 1 200 000 ludzi. Tyle najbardziej dokładne świadectwo mówię, to przez około 1,5 roku. Czasami dziennie ginęło tam kilkanaście tysięcy osób. Dzieci, kobiety, mężczyźni. Czasami w pół godziny kobiety ginęły razem ze swoimi dziećmi. Więc to są straszne historie. Ten człowiek na to patrzy, był komendantem w tym obozie. Ale najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że ta autorka, która przeprowadzała z nim wywiad, przeprowadzała też wywiad z jego najbliższymi, z żoną tego członka. I żona złożyła takie świadectwo. Kochany mąż, nie mogę mu nic zarzucić. Nigdy w życiu nawet chlapsa nie dał swoim córkom. Trzy córki. Nie. Córki zakochane w swoim tatusie. Uważał, że to jest najlepszy człowiek na świecie. I tak sobie myślałem, że gdyby ten człowiek żył w normalnych czasach, to być może nic się tam by nie stało. Ale gdzieś tam zawiał huragan wojny i się okazało, że w jego sercu coś złego jednak tkwi. I to jest tak, że czasami nie musimy kogoś zabijać. Nie musimy nawet wypowiadać nienawistnych słów przeciwko komuś, ale przyjdzie coś takiego jak wojna, albo właśnie jakiś taki symboliczny huragan i nagle się okazuje, jakimi ludźmi tak naprawdę wielu z nas jest. Pamiętamy te historie z Wołynia, które miały miejsce, czy też kwestie zabijania Żydów, którym jakoś tam się udało uciec. Bardzo często mordów dokonywali sąsiedzi, ludzi, których się znało, z którymi się rozmawiało. I potem okazywało się, że wtedy, kiedy można, to ktoś kogoś zabijał. Dlatego, że w jego sercu coś tam musiało być nie tak, coś musiało być złe. A więc, kiedy pojawia się huragan, okazuje się tak naprawdę, na co jesteśmy. Apostoł Paweł w liście do Tytusa napisał: bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Tak pisał Paweł o tym czasie, kiedy ktoś był nienawrócony. Nienawidził kogoś, też był nienawidzony. Z te osoby, które żyły w świecie przed swoim nawróceniem, są tak określane jako mordercy, jako zabójcy. My uciekliśmy, nam się udało, ale druga zła wiadomość jest taka, że może się okazać, że niestety, ale nadal jesteśmy mordercami i zabójcami. Przynajmniej w świetle Pisma Świętego. Pierwszy list apostoła Jana, 3 rozdział, wersety od 14 do 15. Pierwszy Jana, 3 rozdział, od 14 do 15. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. To są teksty, które nas dziwią? No raczej nie, wydaje mi się. Ale ten poprzedni werset jest już troszeczkę taki bardziej zaskakujący. Ponieważ mówi, my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Czyli generalnie nie wystarczy nie miłować, żeby nie mieć żywota, nie wystarczy nienawidzić, żeby nie mieć żywota wiecznego, ale wystarczy, że tak to ujmę, nie miłować kogoś. To są słowa troszeczkę zaskakujące. Wydaje mi się, że byśmy się spodziewali tego, że Paweł jakoś będzie tutaj stopniować, prawda? Że kto nienawidzi, no to jest zabójcą. A kto nie miłuje, no to jest tak w połowie drogi i dobrze by było, żeby się jakoś tam bardziej postarał. Natomiast Paweł, przepraszam, apostoł Jan mówi, jeżeli nie miłujemy, to znaczy, że pozostaniemy w śmierci. Dlaczego tak jest, że jeżeli nie miłujemy, to jesteśmy i pozostajemy w śmierci? Wydaje mi się, braterstwo, że jest tak dlatego, że generalnie ranimy siebie nawzajem bardzo wiele razy. A przyczyna tego jest taka, że jesteśmy od siebie różni. Prawda jest taka, że gdybyśmy nie byli chrześcijanami, to być może nigdy w życiu byśmy się nie spotkali. A nawet jeżeli byśmy się spotkali, to ilu z nas by zostało przyjaciółmi? Takimi od serca, z którymi byśmy mogli beczkę soli zjeść i nigdy się nie pokłócić? No nie wiem, jeden promil? Jest tak? Myślę, że tak wiele nas różni, że jako ludzi w usposobieniu, w jakichś zainteresowaniach, w charakterze, że może na tych 80 osób, które jesteśmy tutaj, może dwie, takie trzy pary by się jakoś tam udało sklecić, które by rzeczywiście w świecie były przyjaciółmi. A jeżeli tak jest, to znaczy, że te różnice są bardzo wielkie, że tym, co nas łączy, jest tutaj tak naprawdę tylko Bóg i aż Bóg. Ale jednocześnie świadczy to też o tym, że w związku z tym, że jesteśmy tak różni od siebie, to często no tutaj nie jesteśmy ze sobą kompatybilni, mówiąc takim językiem komputerowym. Nie pasujemy do siebie. Inaczej postrzegamy wiele rzeczy. Inaczej patrzymy na różne sprawy. Jeden jest taki, drugi jest inny. I niestety czasami wybuchamy, czasami jesteśmy jak, tak jak bodajże Księga Przypowieści mówi, jak to miasto z rozwalonym murem, nie panujemy nad swoim duchem, z kolei są bardzo opanowani. Także tak to wygląda. Jeżeli siebie ranimy, a następuje to bardzo często, jednocześnie nie ma w nas miłości, to co się dalej dzieje z nami? Pamiętamy o tym, kto nas zranił, jeżeli nie ma tej miłości, prawda? Jeżeli pamiętamy, kto nas zranił, to potem dalej idzie za tym jakaś gorzkość. Duch nieprzebaczenia. Jeżeli to trwa 5 lat, 10 lat, 15 lat, a bywa tak, że tak jest, bo słyszy się historię o braciach, którzy jak jest pamiątka, to nawet nie są w jednym zborze, bo nie potrafią wspólnie wieczerzy spożywać, bo pokłócili się 15 czy 20 lat temu, nie potrafią sobie podać ręki jeszcze tylko. Więc co się musi dziać w sercach takich osób, skoro nie potrafią sobie przebaczyć i nie potrafią się pojednać, będąc jednocześnie w jednym zborze? Czy można powiedzieć, że jest wtedy w nas życie, co w nas to życie Chrystusowe, jeżeli nie ma tego rodzaju przebaczenia, tego rodzaju miłości? Czy wydaje mi się, że ciężko jest o to? Ciekawe jest to, że w świecie, który nas otacza, funkcjonują trzy terminy prawnicze, takie najważniejsze. Wiemy, jakie to są prawnicze, jeśli chodzi o te trzy terminy, jeśli chodzi o funkcje. Pierwszy, taki chyba najważniejszy, to jest
sędzia.
Drugi? Tego nie lubi. Trzeci? Trzeci to jest adwokat. Tak to jest w świecie. Ciekawe jest to, że w Biblii też te trzy terminy występują. Jeśli chodzi o sędziego, to czy Biblia nas naucza, że mamy sądzić? No właśnie, są różne odpowiedzi tutaj. Niektórzy mówią tak, niektórzy mówią nie. Prawda jest taka, że obie strony mają rację. Bo Biblia nam mówi, żeby i sądzić, i żeby nie sądzić. Sądzić mamy uczynki czyjeś. Apostoł Paweł, pamiętam jak była ta sprawa napisana w pierwszym liście do Koryntian, to mówi, żeby osoby, która grzeszy, wyłączyć ze społeczności. Czyli osądzić jedną sprawę. Trzeba o to osądzić. Jeżeli grzeszy brat przeciwko tobie, pomnij brata. Jeżeli nie usłucha, weź drugiego brata. Jeżeli nie usłucha, zbór. Jeżeli zboru nie usłucha, niech ci będzie jako poganin i celny. Mamy sądzić? Tak. Ale jednocześnie mamy nie sądzić. Prawda? Uczynki możemy, postępowanie możemy, słowa możemy osądzać, natomiast serc, intencji danej osoby nie możemy osądzić. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Nie jesteśmy Bogiem. Nie wiemy, jakie jest serce drugiej osoby. Tego osądzać nie należy. Tak więc jeśli chodzi o kwestię osądzenia, to Biblia mówi, tak, sądźcie, ale sprawiedliwie i to, co trzeba osądzać. Ale też tak jak sędzia w świecie ma być sprawiedliwy i dobry, tak samo my też takimi sędziami mamy być. Drugi termin to jest oskarżycie. W Biblii też występuje. To jest greckie słowo kategoros. Chyba w formie rzeczownikowej jeden raz występuje. To jest znany tekst, objawienie 12 rozdział 10 wiersz. Pamiętamy, bracia, do kogo to zostało zastosowane? Tak. No, postać, z której nie powinniśmy dać przykładu, jest diabeł. I to jest oskarżyciel, negatywna postać. A trzecia postać to jest adwokat. Jest w Biblii coś o adwokacie? Obrońcy? Chrystus, tak jest. I Duch Święty. Też. Zostaje to oddane jako pocieszyciel. Ale tam w zasadzie, jak spojrzymy do greki, to słowo ma bardzo szerokie znaczenie. Znaczy rzecznika, w zasadzie to jest ten, który stoi obok. Tak to się tłumaczy. I jest to Duch Święty, który który też jest pewnego rodzaju rzecznikiem i adwokatem. No ale ktoś mógłby powiedzieć, jeżeli Duch Święty nie jest osobą, myślę, że zgadzamy się z tym, że osobą nie jest, to w jaki sposób może być adwokatem albo rzecznikiem? Otóż w zasadzie można powiedzieć, że jest takim adwokatem i Biblia faktycznie też o tym też wspomina generalnie. Może pamiętacie taki werset Rzymian 8:26, który mówi o tym, że Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I to nie chodzi o to, że ktoś tam jakiś inny się za nami wstawia, ale Duch w znaczeniu naszego nowego człowieka, wewnętrznego człowieka, którego otrzymaliśmy wtedy, kiedy nawróciliśmy się i oddaliśmy swoje życie Bogu. Wstawia się za nami w taki sposób, że Bóg patrzy na nas nie w ten sposób, że widzi starego człowieka z jego grzesznymi uczynkami, ale nowego człowieka. Dzięki temu jesteśmy przez Boga przyjęci i usprawiedliwieni. Tak więc Bóg patrzy na nas z miłosierdziem i z łaskawością. A ten nowy człowiek jest pewnego rodzaju adwokatem naszym. I ten adwokat to jest w zasadzie to usposobienie, które jest w nas. I o ile sędzia jest takim neutralnym terminem, prokurator jest terminem zdecydowanie negatywnym, to tym adwokatem wydaje mi się, że każdy z nas w stosunku do braci powinien być. A jaka jest rola adwokata? Jeżeli braterstwo zetknęliście się z adwokatem, to powinniście wiedzieć, co robi adwokat. Broni. Nawet w prawie świeckim jest tak, że adwokat może powiedzieć nieprawdę, jeżeli broni jakiegoś tam oskarżonego, bo dobro oskarżonego jest dla niego na pierwszym miejscu. Oczywiście nie jest tak w naszym przypadku, ale adwokat jest kimś, kto broni danego człowieka. I dlaczego to mówię? Dlatego, że obroną przed tym ranieniem innych osób, innych chrześcijan jest właśnie takie nasze adwokackie usposobienie. Bo jesteśmy tacy, z natury przynajmniej jesteśmy tacy, że jeżeli nam się podwinie noga albo zgrzeszymy, to oskarżamy samych siebie? Może troszeczkę tak, ale milion usprawiedliwień i wymówek mamy na swoje własne upadki i grzechy. Jest tak? Tak siebie postrzegamy. Ale jeżeli ktoś inny upadnie, to tak samo postrzegamy tę drugą osobę? Jak ją lubimy, to i owszem. Pomachniemy ręką, powiemy, to jest mój przyjaciel, to jest mój kolega. Ale jeżeli jest to ktoś, kogo nie czujemy za bardzo w zborze na przykład, albo jeżeli jeszcze gorzej, jest to ktoś, z kim na przykład mamy odmienne zdanie na jakiś temat i na badaniu się troszeczkę posprzeczaliśmy, no to tak jak mu się potknie noga, to czasami mówimy, no dobrze ci tak, masz dobre doświadczenie, wyciągnij z tego wnioski, nie? Siebie usprawiedliwiamy, a kogo innego oskarżamy. Natomiast generalnie postawa powinna być dokładnie odwrotna. Surowość i sprawiedliwość względem samych siebie, natomiast miłosierdzie w stosunku do innych osób. Jeżeli takie adwokackie usposobienie człowiek będzie miał, to dużo konfliktów w społecznościach będzie się udawało uniknąć. To tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy bieg, o którym chciałem powiedzieć, a więc ucieczkę do miasta ucieczki. Natomiast teraz jeszcze parę słów na temat drugiego biegu. Drugi bieg jest troszeczkę inny. Może najpierw zadałbym wam pytanie, kiedy człowiek w ogóle biegnie? Pierwsze, to już sobie powiedzieliśmy, kiedy ucieka. Kiedy ucieka i biegnie, no to znaczy, że się kogoś boi, tak? A drugi bieg? Jaki?
Chcę coś dogonić.
Chcę kogoś dokonać, dogonić, ktoś powiedział, a ktoś też jeszcze powiedział, chcę kogoś spotkać. I to jest, o ile ten pierwszy bieg, właśnie o tym biegu chciałem powiedzieć, o ile ten pierwszy bieg był takim biegiem niespokojnym, człowieka, który się boi, o ile na tyle ten drugi bieg, no jest radosny. Chcemy się z kimś spotkać. Jeżeli chcemy się spotkać z kimś, kogo kochamy, to cieszymy się? No cieszymy się. Jak ktoś miał swoją sympatię gdzieś tam daleko, ja tak z moją żoną Mileczką właśnie miałem 200 km od siebie Mieszkaliśmy, jak się nie widzieliśmy przez jakiś czas i mieliśmy się spotkać, no to się cieszyliśmy, a nie z tego powodu smuciliśmy i człowiek chciał się z drugą osobą spotkać. To jest radość. I Biblia mówi o takim też biegu, biegu radosnym. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, werset 20. Bardzo ładne słowa, które mi się podobają. Łukasz 15, 20. Znana historia o synu marnotrawnym. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, ożalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Taki to był obraz człowieka, który biegnie, że ten ojciec nie tylko się ucieszył, nie tylko się ujrzalił, nie tylko go pocałował, nie tylko mu się rzucił na szyję, ale tam biegł do tego swojego syna, który wydawałoby się, że już jest stracony. Ucieczka do miasta, ucieczki to bieg strachu, bieg niepokoju i nie ma się tak naprawdę tutaj nad czym zastanowić. Jeżeli myślę, że mogę to powiedzieć, to jest z doświadczenia swojego życia, bo też byłem kiedyś człowiekiem nienawróconym, ale jeżeli są na tej sali osoby, które jeszcze nie oddały Bogu swojego życia, a czują, że Bóg tam puka do ich serca, to naprawdę nie ma się nad czym zastanowić. Najlepszą rzeczą, jaką człowiek może zrobić, to pójść za Bogiem i oddać Mu swoje życie. Jakby ktoś miał wątpliwości, to mimo tego, że to chrześcijańskie życie bywa różne, o czym jeszcze za chwilę będę mówił, ale tak z perspektywy 30 lat mogę powiedzieć, że nawet sekundy nie miałem, której żałowałem, że poszedłem za Panem. A nawet zaryzykuję jeszcze jedno stwierdzenie, że gdyby to wszystko miało się okazać bajką, chociaż w to nie wierzę, w całe chrześcijaństwo, to i tak bym się cieszył, że wybrałem tą drogę, którą wybrałem. Jest to cel piękny. Chociaż tak jak powtórzę to jeszcze raz, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, nie wierzę w to, że to jest bajka. Wierzę w to, że to jest prawda. Bieg do Królestwa to bieg do spotkania z pięknym światem. To bieg radości. Księga Jeremiasza, 31 rozdział, 12 i 13 wiersz mówi: przyjdą i wykrzykiwać będą na wzgórzu Syjonu i zbiegną się do łaskawych darów Pana, do zboża i moszczu i oliwy, do owieczek i bydła. I będzie ich dusza jak ogród nawodniony, już nie będzie pragnąć. Wtedy Panna radować się będzie z korowodu, także młodzi i starsi razem. Ich żałobę obrócę w wesele, pocieszę ich i rozweselę po ich smutku. To jest opis milenium Królestwa, tego, co się będzie tam działo. Jest za czym tęsknić? W jednym z proroctw, to jest chyba proroctwo Malachiasza, jest taki ładny opis, który mi się podoba, że ci, którzy znajdą się w Królestwie, są przyrównani do cielaczków, które wybiegają z obory i tak podskakują. I do niedawna tak czytałem ten fragment i po prostu go czytałem, ale niedawno zobaczyłem taki filmik na YouTube i widziałem, jak te cielaczki faktycznie z obory wyskakują. Pięknie to wygląda i widać, że były rozradowane. Wydaje mi się, że tak właśnie będzie, że nawet sobie nie wyobrażamy, jak wspaniałe to Królestwo będzie, ale takim cielaczkiem bym chciał być. Takim rozradowanym, jak tam się znajdę. Oczywiście to jest fragment dotyczący milenium, dotyczący Izraela głównie, to jeszcze się nie spełniło. Natomiast jest to fragment prawdziwy i obrazuje naturę tego, do czego tak naprawdę zmierzamy. Ten nasz bieg, który dokonujemy, jest inny niż bieg do miasta ucieczki. To jest bieg długotrwały, długodystansowy. To nie jest sprint, tylko bieg długodystansowy. List do Hebrajczyków, 12 rozdział i pierwszy werset mówi: przeto i my, mając obok siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Jest podkreślona jedna ważna cecha chrześcijańskiego biegu, mianowicie wytrwałość. Jest to greckie słowo hypomone albo hupomone. Faktycznie tak jest zdefiniowane, jako wytrwałość w dobrym postępowaniu, wytrwałość wśród różnych przeciwności, a nawet radosna wytrwałość wśród różnych przeciwności. Wytrwałość. Chciałem w zasadzie trzy rzeczy takie krótkie powiedzieć związane z tą wytrwałością, która jest niezbędna chrześcijańskim. Pierwsza rzecz to taka, że wytrwałość to gotowość na długotrwały wysiłek. To nie jest krótki sprint, tylko długotrwały wysiłek. To bieg długodystansowy. Przeczytam obywatelstwo słowa pewnego kaznodziei, który napisał taką rzecz. W życiu powinniśmy się nauczyć jednej ważnej lekcji, mianowicie tego, że to, co dobre, wymaga dużo czasu. Rzeczy bezwartościowe zdarzają się szybko. Wiele lat temu, jako młody i gorliwy kaznodzieja, usłyszałem, jak stary mędrzec Boży powiedział: gdy Bóg chce, aby powstał kabaczek, potrzeba na to 6 miesięcy. Gdy chce, aby wyrósł dom, potrzeba 20 lat. Czym chcesz być? Kabaczkiem czy nie? Żyję już na tyle długo, że na własnej skórze poznałem prawdę tych słów. Widziałem, jak młodzi noworysze przychodzili i odchodzili w tempie ogni sztucznych w dzień niepodległości. Wielki huk, mnóstwo rozprysków, liczne och i ach, potem już nic więcej. Byli też i inni, te jasno rozświetlone dusze, przeważnie niezauważane przez większość ludzi tylko dlatego, że zawsze to są podobni do słońca w dzień czy księżyca i gwiazd w nocy. Po prostu są tutaj, wykonując to, co Bóg im zlecił, świecąc. Jak byłbym jeszcze ze 20 lat młodszy, to pewnie bym nie zrozumiał tych słów. Ale wierzcie mi, braterstwo, że dzisiaj naprawdę je docenię. Wiele społeczności chrześcijańskich, które w tej chwili na świecie egzystują, mają taki zwyczaj przedstawiania świadectw ludzi nawróconych, świeżo dopiero co nawróconych. Samo w sobie nie jest to być może takie złe. Tylko problem jest taki, że często jest tak, że ci ludzie, którzy są świeżo nawróceni, dają ogromnie mocne świadectwa zmiany swojego życia. Po 2, 3, 4 latach ich nie ma. Nie widać, nie są. Ważne jest to, jakie będzie świadectwo tak naprawdę po 30 latach, po 40 latach, 50 latach. Świadectwo człowieka wierzącego. Nie na darmo apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków napisał: patrzcie na owoców waszych, którzy głosili słowo Boże. A potem mówi, rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Nie początek ich życia, nie środek ich życia, tylko koniec. Bo tak naprawdę to na końcu dopiero okazuje się, czy człowiek jest wierny, czy człowiek jest niewierny. Kiedy Wesley miał 83 lata, John Wesley, denerwował się, że tylko przez 15 godzin dziennie może pisać kazanie. Tylko przez 15 godzin dziennie może pisać kazanie i się denerwował z tego. Gdy miał 86 lat, ubolewał, że może głosić kazania tylko 2 razy dziennie. W swoim pamiętniku napisał, że zauważył u siebie tendencję do wylegiwania się w łóżku do 5:30 rano. To jest dobre świadectwo. To był człowiek, który tak dokonał swoje życie. Natomiast to świadectwo po 2, 3 latach być może wydaje się mocne, ale często jest jeszcze takie niedokończone. Brat Michał ma 90 lat, prawda? Jeszcze głosi Ewangelię i to jest dobre świadectwo. Natomiast jak człowiek się dopiero nawraca, to różnie to może być. Tak więc wytrwałość to gotowość na długotrwały bieg. I druga rzecz, wytrwałość to brak narzekania. Księga Jeremiasza, 12 rozdział, werset 5 mówi: jeżeli gdy biegłeś z pieszymi, zmęczyło cię to, jakże pójdziesz w zawody z rumakami? A jeżeli w kraju spokojnym nie czujesz się bezpieczny, cóż poczniesz w zarośle Jordanu? Ciekawy tekst, warto go bliżej rozważyć. Jeżeli gdy biegłeś z pieszymi, zmęczyło cię to, jakże pójdziesz w zawody z rumakami? Mam takie tendencje do tego, żeby trochę ponarzekać w swoim życiu. Ale prawda jest też taka, że jest tak w naszym życiu, bywa tak w naszym życiu, że te rzeczy przyspieszają czasami. No niektórzy mają takie życie, które uważają, że całe życie jest trudne i ciężkie. Ale generalnie życie chrześcijanina to raczej jest to, że jest to życie w miarę ustabilizowane, spokojne. Czasu do czasu zdarzają się jakieś turbulencje, jakieś zawirowania, jakieś huragany. I nie jest nic dziwnego, jeżeli człowiek w czasie tych huraganów, bo one potrafią być ciężkie, ponarzeka, jest mu ciężko, jest mu trudno i płacze i chodzi załamany, no bo trudno wymagać od kogoś, komu umrze dziecko, żeby się radował i cieszył, bo to jest nienormalne. Ale prawda jest też taka, że większość tego naszego chrześcijańskiego życia to jest raczej taka, bym powiedział, dobra, radosna. No mamy radosne tutaj chwile. Możemy się ze sobą spotkać, porozmawiać, ucieszyć się z wieloma osobami. Się nie widzieliśmy jakiś czas, więc jest okazja do tego, żeby jakoś tak nabrać sił. Natomiast mamy taką tendencję jako Polacy chyba, nawet szczególnie, że tak jakoś lubimy narzekać, nie? Amerykanie jak się spotkają, to I'm fine, zawsze, prawda? Nawet jeżeli źle jest im w życiu, to i tak czują się dobrze. Jak Polacy się spotkają, to co tam u ciebie, stara bida? Zazwyczaj jest takie powiedzenie. Mamy tę tendencję do narzekania. Natomiast trafiłem kiedyś na taki opis, który też mi bardzo dużo dał, ponieważ akurat, tak jak mówiłem, ja jestem taką skłonną osobą do narzekania. Mój stary człowiek ma takie tendencje do tego, żeby raczej nie mieć usposobienia wesołego. Biblia mówi, że jak ktoś ma wesołe usposobienie, to ma ustawiczną ucztę. Natomiast jeżeli nie, no to już musi nad sobą troszeczkę pracować. Kilka faktów o tym naszym zachodnim świecie, w którym żyjemy. Jeśli masz jedzenie w lodówce, ubrania na sobie, dach nad głową i miejsce do spania, to jesteś bogatszy niż 75% świata. Jeśli masz pieniądze w banku, portfelu, a także trochę drobnych, to jesteś w czołówce 8% najbogatszych na świecie. Jeżeli obudziłeś się dzisiaj bardziej zdrowy niż chory, chociaż to trudno ocenić, to masz więcej szczęścia niż miliony ludzi, którzy nie przeżyją nawet tego tygodnia. Jeśli nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństwa wojny, agonii, pozbawienia wolności lub tortur, albo strasznej męki głodu, to jesteś szczęśliwszy niż 500 milionów ludzi żyjących i cierpiących. Jeśli możesz to przeczytać, to masz więcej szczęścia niż 3 miliardy ludzi, którzy nie potrafią czytać w ogóle. 3 miliardy ludzi to jest połowa świata na chwilę obecną. Bądź wdzięczny za każdy dzień. Bądź wdzięczny za każdy dzień. Kiedyś byłem diakonem w swoim zborze, jeszcze w zborze poznańskim, dawnym epifanicznym, to był tam taki brat, który sprawował służbę diakońską i ona głównie polegała na odwiedzaniu chorych. Co tydzień odwiedzał chorych. I w związku z tym, że wypadało jako diakon coś robić, więc do tego brata się troszeczkę podczepiałem, raz na dwa tygodnie chodziłem z nim chorych odwiedzać. Nie mam zupełnie żadnego daru, tak to nazwijmy, do odwiedzania chorych, pocieszania chorych i tak dalej, ale ten brat miał. W związku z tym ja milczałem, a on z tymi braćmi, siostrami rozmawiał. Wiedzcie, braterstwo, możecie mi wierzyć, że no, do każdej osoby jakoś miał dotrzeć ten brat, obojętnie jaka ta osoba była. Ale zauważyłem, jak podczas tych wizyt zauważyłem, że są w zasadzie takie dwa rodzaje rozmów, że w związku z tym, że to były osoby starsze i schorowane, więc część osób mówiła głównie o swoich chorobach i trudno to w jakiś sposób nawet oceniać źle, dlatego że choroba jest czymś, co potrafi człowieka no, całkowicie załamać. Pochowałem moją mamę troszeczkę ponad pół roku temu. Mama była chora na raka przez półtora roku. Brała chemię i widziałem, co choroba z mamą zrobiła. Więc nie jest tutaj moim celem jakoś takie jakieś negatywne ocenianie, jeżeli ktoś dużo mówi o swojej chorobie. Ale pamiętam, że byłem bardzo zbudowany tymi świadectwami, tymi osobami, które pomimo tego, że były schorowane, to był zupełnie inny temat. Pierwsze jakieś tam dwa pytania, jak się bracie, czy jak się siostro czujesz, a boli mnie tutaj to, ale już widziałem, że ten brat już tam czeka o tym, żeby... A co tam w zborze się dzieje? Co słychać? I już tematy na nie zbaczały na jakieś Boże sprawy. I to było takie też piękne świadectwo właśnie tego, że długi bieg i wytrwałość to jest też brak narzekania. Takie ciepłe i dobre usposobienie aż do samego końca naszego życia. I trzecia sprawa. Wytrwałość to gotowość na brak widzialnych owoców. Księga Habakuka, 3 rozdział, 17 wiersz mówi: zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gronu. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Smutny stan? Bardzo smutny. Habakuk to jest ostatni mniejszy prorok z Judy i prorokował już po reformach Jozjasza podczas 3 ostatnich królów judzkich, którzy nie byli królami dobrymi. No, naprawdę się złe rzeczy w Judzie działy. Ktoś może poczytać sobie, jak wyglądała końcówka historii. Tak, ale wyglądało to bardzo źle, no bo Bóg w końcu zniszczył Jerozolimę, zniszczył świątynię, więc były powody ku temu. Ale ten Habakuk, który właśnie tak mówi, że drzewo figowe nie wydaje owocu, na winoroślach nie ma gron, zawodzi drzewo oliwne, rola nie dostarcza pożywienia, w ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła, ma powody do narzekania? Nic tam w zasadzie się nie dzieje w tej Judzie dobrego. Kompletnie nic. A następne wersety Habakuk mówi tak: lecz ja będę radował się w Panu. Weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi ław i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów stromowych. Tak to się kończy. Czyli Habakuk mówi: jest źle, ale ja się cieszę. Dlaczego? Bo Pan jest dobry. Bo patrzę na Pana. Patrzę na to niekoniecznie, co jest teraz, ale to, co będzie w przyszłości. Ci z bracia, którzy fotografują, to wiedzą, jak można nastawić ostrość ręczną. Albo ją nastawimy tak, że widać dobrze coś, co jest z przodu, albo coś, co jest daleko w tyle. I jak nastawimy to, co dobrze widać z przodu, to nie widać dobrze tego, co jest w tyle. I na odwrót. Dokładnie tak jest z patrzeniem człowieka na sprawy Boże. O sprawy Boże, tak to nazwijmy. Czas, w którym żyjemy, dla nas, dla osób, które tutaj jesteśmy, nie jest czasem zbyt dobrym. Jak popatrzymy na to, co było 100 lat temu, teraz czytam książkę o debacie pomiędzy Bratem Russellem i tymi dwoma doktorami, z którymi się spotkałem. Kilka tysięcy osób na spotkaniu. Miejsca stojące pozajmowane. W prasie jakieś tam ogłoszenia o debatach. No, działo się. Jakieś dane o tym, że Ewangelia dociera na inne kontynenty, do innych krajów, do innych ludzi. Jakbyśmy żyli w tamtych czasach, to co byśmy pomyśleli? Jest tak dobrze, że źle być nie może. Za chwilę królestwo i wszystko będzie dobrze. 100 lat minęło i w jakim miejscu jesteśmy? No, różnie można na to popatrzeć. Podziały, nieznaski, kłótnie między nami. Potrafi to przebić człowieka? Potrafi. Ale jak zrobimy tą ostrość na te sprawy, które są blisko nas, to będziemy tylko te sprawy widzieć. Te, które nas przygnębiają, które bolą, które wywołują w nas karcz. Jak postawimy tą ostrość tam daleko, na królestwo, to będziemy tak jak Habakuk. Pomimo tego, co się dzieje, to nie sprawi to, że w nas, w naszych sercach będzie jakaś gorycz, niechęć, nieprzebaczenie. Trudno. Rozumiemy pewne sprawy inaczej. Trudno. Niektórzy z nas zostali skrzywdzeni. Boli? Trudno. Boli. Ale żeby nie było w nas samych gorzkości. Żeby błogosławić tym innym braciom, którzy być może nas w jakiś sposób krzywdzą, być może nas przeklinają. Bo nie można tak naprawdę żyć w takiej gorączce. I ostatni fragment z 2 Tymoteusza. 4 rozdział od 7 do 8. Apostoł Paweł mówi: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I tak napisał apostoł Paweł na sam koniec swojego życia. Nie wiem, ale co czytam te słowa, to się zastanawiam, jak ktoś musi żyć, żeby miał śmiałość do tego, żeby napisać: dobry bój odbojowałem, a teraz czekam nagrody. Może miał jakieś objawienie od Pana. Bo Paweł objawienia miał. Ale jeżeli nie miał objawienia, no to to jest niesamowite. To znaczy, że sumienie niczego mu nie zarzuca. I dobrze by było, żebyśmy tak zakończyli nasze życie, jak apostoł Paweł, tego drugim braciom życzę. Kochania siebie nawzajem, przebaczania, usprawiedliwiania swoich upadków, swoich błędów, nie życia w gorzkości, wytrwałości w biegu i dobrego biegu, godnego Ewangelii Chrystusowej. Tak, żeby takie zdanie niedawno usłyszałem, ktoś napisał: żyj tak, aby nikt nie musiał kłamać na Twoim pogrzebie. Tego nam życzę, żebyśmy tak żyli, żeby nikt nie musiał kłamać na naszym pogrzebie. Dziękuję bardzo.